Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na nasze rozmowy niedokończone, temat zapowiadany. Świat na opak, polskie świętowanie zapustów. A w naszym studiu bardzo przyjemnie mi jest gościć, nam jest gościć panią dr Aldonę Plucińską. Mówiąc w skrócie, etnograf, czyli to bardzo wiele znacząca funkcja. Człowiek, który zajmuje się kulturą, kulturą, która przeszła, prawda, skończyła się, a też która trwa, która ma swoje korzenie i tak dalej, i tak dalej. Takie jest powołanie i praca etnografa. Dobrze powiedziałem?
Witam serdecznie wszystkich telewizorów, słuchaczy. Tak, to prawda. Przed wejściem do studia jedna z pań pytała, czym zajmuje się etnograf i potwierdzam to wszystko, co powiedział przed chwileczką, wyartykułował.
Człowiek, kultura, jego zainteresowania człowieka, sprawy ludzkie.
Bardzo, bardzo szeroka dyscyplina, nauka i warsztat. No i z przykrością stwierdzam, że etnografów w naszym kraju nie ma. Jesteśmy już ostańcami.
Na wymarciu, tak mówiąc.
Na wymarciu, kolokwialnie.
Tak. Pani doktor, pani Aldono, temat polskie świętowanie zapustów. Słowo zapust, myślę, dla części takiej średnio młodej naszej publiczności jest słowem trudnym. Do czego go odnosimy? Bo karnawał jeszcze rozumiemy. Natomiast zapust to jest... Do czego to chcemy?
No ja już bym tu, ojcze, polemizowała nawet, czy młode pokolenie rozumie i do końca wie, co oznacza słowo karnawał, bo raczej ten karnawał w Polsce od już dawna, on jest taki...
Karnewale, czyli...
Właśnie.
Chodzące mięso.
Jest smutnym czasem i do końca nie wszyscy rozumieją jego treść, a już nie mówiąc o zapustach. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj możemy... wspólnie sobie tu powiedzieć o polskim świętowaniu, o polskim karnawale, aż trudno uwierzyć, ale ja tak tu w tym momencie celowo podkreślam polski karnawał i o zapustach. Skąd ta nazwa i w ogóle dlaczego karnawał i o nim mówimy i interesujemy się i powinniśmy w nim brać udział? No, bierzemy udział, ale nie w karnawale, tylko w karnawalizacji. XXI wiek, XX, XXI, kultura tego wieku, to jest właśnie karnawalizacja. I dlatego nikt nie jest w stanie podjąć i wejść w czas karnawału i uczestniczyć w nim, to znaczy świętować, ale świętować tylko wyłącznie w tym czasie, w jakim on trwa, ten karnawał, ponieważ czas świętowania jest... jak gdyby ustawiony i przeciwstawiony do codzienności.
Czyli umówmy się, mamy teraz karnawał?
Teraz mamy karnawał. I po polsku nazywamy zapustami. On w tym roku jest bardzo krótki, króciutki, moglibyśmy powiedzieć.
14 lutego już jest Środa Popielcowa.
Środa Popielcowa, zupełnie inny czas. Czas, nie chcę powiedzieć, że smutku, ale czas pokuty, jak mówili nasi przodkowie, czas pokuty. I znowu inny sposób kierowania własnego ciała, wszystkich czynności, poczynań. Natomiast czas karnawału, czas zapust, proszę zwrócić uwagę, że on następuje po Adwencie i Godach. Te dwa czasy znowu były kreowane przez osoby poprzez odpowiedni sposób zachowania, kostium, poprzez jadło obrzędowe, poprzez kolędę. Kolędę w sensie ofiara rzeczową, ale przedmiot, ale i kolędę w postaci słowa i muzyki, nuty. Karnawał to czas, który ma nas przygotować, czas przejścia z czasu, który już żeśmy zostawili poza sobą, do czasu no, dość istotnego i ważnego, czasu światła i czasu życia, a poprzedzi go ten czas postu, Wielkiego Postu.
Czyli karnawał dla nas, dla naszej kultury chrześcijańskiej, katolickiej i polskiej, to nie jest hulaj dusza, piekła nie ma.
Nieprawda.
Wszystko można robić, bo zbliża się post, więc wtedy będzie wszystko zakazane. Nie, to jest taki czas po prostu normalnego takiego życia.
Przygotowania.
I
w ogóle karnawał to jest taki... w antropologii modelowy wzorzec kulturowy, który za pomocą już przyjętych, tradycyjnych wzorów kultury ukazuje i pomaga nam zmienić rzeczywistość w ten świat na opak. My przecież każdego dnia nie zachowujemy się tak jak w czasie karnawału. Nie, to tylko jest ten konkretnie dany czas między tym, co w kulturze, jeszcze dochodzi ten kontekst kultury chrześcijańskiej, mamy życie, narodziło się to nowe życie, ale w naturze, w przyrodzie, dzisiaj poprosił dość porządnie śnieg, co znowu w kulturach tradycyjnych jest śmierciuchą, bo i kolor biały, i nie ma kwiatów, i jest zimno.
Dopiero dni, prawda?
To wszystko dopiero będzie w porze takiej, jaką jest wiosna. Dlatego te wszystkie działania, które nasi przodkowie podejmowali, szczególnie w kulturze tradycyjnej, w kulturach tradycyjnych, ma na celu wywołać, przyspieszyć i pobudzić naturę, a tym samym, no i właśnie człowiek uczestniczący w tym również, ma przystosować się do tych warunków, żeby to życie się pojawiło. Odnosząc się do w ogóle źródeł, bo skąd ten karnawał nam się tu na tej słowiańszczyźnie pojawił. Mitologia słowiańska znowu...
Którą nie znamy, bardzo jest szkoda, prawda, bo też jest piękna.
A jest bardzo bogata
grecka,
i warto...
To ciekawe, że grecka była nauczona na siłę rzymska. Natomiast
warto się nią zainteresować, polecam wszystkim, kulturę słowiańską. W kulturze słowiańskiej czytamy, że nasi przodkowie, wiadomo jaki prowadzili tryb życia, że zajmowali się zbieractwem, z czasem dopiero ten osiadły tryb życia, myślistwo, ale mimo to tych wszystkich czynności, jakie wykonywali, mieli dużo wolnego czasu. My mówimy, że tego czasu nam brakuje, nie mamy go, stąd i trudno świętowanie i uczestnictwo w karnawale. Dlatego ci nasi przodkowie tu na Słowiańszczyźnie powołali do życia, skoro tyle wolnego czasu, bożka pusta. Kto tym pustem był? Brano małe pachole, parobka, chłopiec, którego sadzano na wózek, wkładano w rękę gałązkę, a my tą gałązkę żeśmy wynieśli ze swojego domu, wprowadziliśmy i wynieśliśmy po 6 stycznia. Gałązkę iglastą, czyli symbol wiecznego życia, ta podłaźniczka w naszych domach była i tak obwożono, wołając pust, 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 wożono od sadyby do sadyby. I świętowano, wypełniano ten czas na świętowaniu tegoż właśnie bożka. Na ile zostało to zapisane, ile w tym prawdy, a ile przetrwało tego elementu kulturowego do XXI wieku tu na Słowiańszczyźnie, to sami możemy się o tym przekonać, ponieważ na przestrzeni wieków ten czas karnawału, czas radości, czas wesołości, zabaw, bo te zabawy miały głęboką treść. To nie jest pusta zabawa. Spotykamy się, siedzimy i plotkujemy. Przypomnę, że w polskich dworach, w pałacach, w znanych domach mieszczańskich, znanych polskich rodów, stawiano na ten czas obraz ze świętym, który trzymał palec na ustach. I ktokolwiek wchodził do tego domu w okresie karnawału, wiedział, że nie ma prawa podejmować jakichkolwiek rozmów, które miałyby formę plotki. Ponieważ rozmowy były bardzo poważne, a dotyczyły zakładania rodzin, to znaczy kojarzenia par, budowania, obyśmy tak mogli powiedzieć, budowania rodzin. Wspomniałam, że głęboką zawierały treść. Były do tych zabaw w czasie karnawału bardzo dokładnie się przygotowywano. Nie za 5-12, nie w adwent był zajęty, gody również. Zdecydowanie podejmowano to wcześniej, w czasie tak zwanych wieczornic, czyli w okresie tych długich wieczorów w czasie adwentu, ale i przed szczególnie przed Adwentem, ponieważ przygotowywano również rekwizyty. Pamiętajmy, że świętowanie wypełnione jest rekwizytami i jednym z tych rekwizytów to są kostiumy, bo rekwizytem jest post, rekwizytem jest jadło, to wszystko rekwizytem będzie kolęda. Rekwizyty budują wspólnotę.
Ale tu też kostiumy trzeba zauważyć specjalne, to, bo nam się każe kostium z piękną suknią.
O nie.
Z frakiem.
To są rekwizyty przeznaczone na uczestnictwo w balu, natomiast w tej kulturze tradycyjnej, tej kulturze ludowej, która rodzi się z zabawy i jest w zabawie, ta treść jest bardzo głęboka. To są rzeczywiście konkretne maski, konkretne kostiumy.
Dobrze myślę, że scena z chłopów jest taka, że tam w pewnym momencie w jednej izbie siedzą, tam skubią gęsi, czy tam te i wchodzą ci tacy właśnie kolędnicy, przybierani za jeden za diabła, za woła, za...
To bardzo ważne postacie,
Ale chodzi o takie kostiumy, takie, które mają nas...
Maska i kostium, ponieważ maska sama w sobie jest kostiumem, ale do tego dopełnia ta część, która przykrywa całe ciało człowieka. Wymienione przez ojca postacie, one są bardzo ważne, przecież na co dzień nikt nie widzi, nie wędruje ten diabeł w takiej okazałości. Przypominam, że kultura tradycyjna jest kulturą sensualistyczną, dlatego musi zadziałać tenże obraz. Skoro karnawał to odwrócenie norm, nie ma codziennej rzeczywistości, to ten diabeł przychodzi, ale diabeł nie jest wpuszczany do środka. On będzie w przestrzeni tej sakrum, jakim jest zagroda, domostwo, on wejdzie na dach, on przykryje komin, ale do tej przestrzeni sensu stricto, gdzie jest palenisko, gdzie jest święty kąt, gdzie jest tu, diabeł nie jest, za tą granicę progu nie jest wpuszczany.
I ten gadający wół, prawda, z tym, czy turoń.
Te obszary słynęły. To zwierzę siły. W ogóle zwierzęta futerkowe, bo takowe będą chodzić, i koza, i turoń, i niedźwiedź, książę, taki bardzo krotochwilny książę, panie kochanku, założył akademię dla niedźwiedzi, gdzie szkolił te niedźwiedzie, które usługiwały podczas jego przyjęć, a szczególnie w okresie karnawału, czyli siła.
Niedźwiednicy tacy byli właśnie.
No między innymi właśnie cyganie chodzili z tymi zwierzętami, ale już w celach czysto zarobkowych. Natomiast tutaj taki kostium turonia czy też niedźwiedzia, a i kozy w tutejszym muzeum toruńskim, takie postacie grup kolędniczych i między innymi maski kolędnicze są eksponowane. Te zwierzęta sięgają znowu w odległą przeszłość kultury antycznej, gdzie to między innymi Bóg Dionizos, no właśnie z satyrami i takimi postaciami, które nogi miały kozła. Ten kozioł to symbol płodności, stąd to powiedzenie, nawet ta oracja, która ta postać przebrana w ten kostium powiada, że gdzie koza rogiem, tam żytko stogiem i należy ją pogłaskać, szczególnie dziewczęta, i należy z nią obkręcić się, zatańczyć i ona może do środka wejść do domostwa, po całej zagrodzie biegać. Czyli te postacie są bardzo istotne i ważne, tak jak i to dobro i zło, diabeł i śmierć. Na przykład niedaleko Radomska, polecam wszystkim, jeżeli ktokolwiek nie uczestniczył w tak zwanych zabijaniu śmierci w Kusokach Jedlińskich, które też już pod wpływem czynnika zewnętrznego zmieniły tą swoją głęboką treść. One tam się z dwóch części składają. Do południa chodzą kusoki i odwiedzają domostwa. Tak ci do niedawna było, ale już w tej chwili zbierają się po to, że w miejscowym domu kultury, żeby przygotować te stroje, czyli to staje się korowodem takim do oglądania, a ta głęboka ich treść zostaje gdzieś usunięta na bok, ponieważ w godzinach popołudniowych dokonuje się na rynku, to jest to właśnie te KRIO, najważniejsze, tej grupy kolejniczej, dokonuje się aktu zabicia śmierci. Tego nie ma nigdzie indziej, nie występuje w żadnych grupach kolejniczych, ani w innych przedstawieniach, czy też tak śmierć po prostu sobie wędruje. Te grupy kolejnicze, one bardzo dużo wykonują hałasu. Ja tu nie mówię o grupach z żywieczyzny, która jest barwna i żywa, jeśli chodzi o grupy kolędnicze, nie tylko w okresie karnawału i nie tylko w okresie zapust. Mają na celu powiedzenie, pokazanie poprzez swoją grę ciałem, poprzez swoje kostiumy, bo te kostiumy mają również głęboką treść, ten kożuch, to futerko, o którym tu wspominał ojciec, ono symbolizuje życie, tłuszcz. Te postacie przewracają się na śnieg, to takie symboliczne przekazanie życia życiu. Tarzają się, no i wędrują.
Na żywotność, prawda? Tych.
Kult płodności, kult życia.
Natomiast teraz u nas jest, mówimy, świat na opak, bo tak troszkę chcę zmienić jeszcze myśl. Jest trudniej, bo tak, zamykamy swoje domostwa, mamy ogrodzenia, sygnały, alarmy, kamery. I dlatego ci kolędnicy zamierają. To też jest taka prawda. Z drugiej strony też jakoś nam tego brakuje, a z drugiej strony no, sami czynimy tak, żeby tego nie było, nie było tego rozkwitu. Jak jeszcze kiedyś, jak jeszcze na wioskach nawet już jest coraz gorzej.
To prawda, że i polska wieś ulega unifikacji i to, co już na początku wspomniałam i powiedziałam, że trudno mówić o karnawale, ale o karnawalizacji życia. Ponieważ człowiek współczesny, a w tym i Polacy, zaczynają zacierać, a wręcz przeciwnie, są pewne grupy, które wręcz krzyczą i głośno ukazują i pokazują, jakie sakrum, jakie profanum. Nie ma tego dualizmu, nie ma tej granicy. Jest codzienność, nie ma świętowania. No nie ma świętowania, skoro zakupy robi się w Dzień Pański.
Znaczy, czyli co, homo faber zwyciężył, homo ludens, czy homo ludens jest leniwy? No, bawiąca się, bo to jest zabawa w pewnym sensie.
Zabawa. Czy leniwy? No, takie elementy człowieka współczesnego możemy i taką cechę znaleźć, ale ten homo faber rzeczywiście on no, zadominował. Natomiast
praca jest tak ważna, że zapominamy o odpoczynku takim normalnym.
Ależ ta praca, ona nie ma takiego wymiaru, jaką pojmowali nasi przodkowie, ponieważ ta praca była wartością. W tej chwili poprzez takie zachowanie i takie działanie ta praca nie ma wartości.
Świetnie to było ukazane jest no, w chłopach Raymonda, ja się teraz bardziej zachwycam, im bardziej z wiekiem.
I dlatego że to Nobel.
Było, no i właśnie jaka to była prostota, prawda? A zarazem mądrość życia. Kiedy było lato, była praca, nie było czasu na różne rzeczy. Przychodziła zima, zbierało się wszystko, te owoce z całego roku i też nadrabiało się te braki. A więc spotkania, rozmowy, naprawa odzieży, naprawa wozów i tak dalej. To, co w ciągu wiosny i lata było niemożliwe, tu następowało takie jakby oddanie tego czasu, tych relacji także, prawda, towarzyskich.
Podporządkowanie naturze. Pan i Stwórca to jest ten, który jest władcą tej naszej pracy i działania tu i teraz.
No tak, ale natura, przepraszam, śpi. Drzewa śpią, niedźwiedź śpi, jeże śpią, prawda?
Ale niektóre ptaki też. Należy zaznaczyć i oddać cześć. Stąd tak często możemy usłyszeć, jak starsze pokolenie powiada, jeżeli stoimy nawet na przystanku, czego depczesz ten śnieg, czego ugniatasz? Czyli to pojmowanie, to wartościowanie. Na wiosnę ta ziemia ma wydać plon, należy się odpowiednio z nią obchodzić. Stąd ta potężna obrzędowość, te rytuały, ta ludyczność w postaci magii, obwiązywanie drzew. My mówimy, żeby nie zmarzły, ale kiedy obwiązywano te drzewa słomą z królewica, chochoły, a chochoł się kręci w życiu Polski po dzień dzisiejszy. On każdego dnia i każdej nocy jest w naszym życiu i w naszej ojczyźnie, w naszym domostwie. ta słoma to symbol życia.
Ale też ścieranie się, można powiedzieć, tych przekonań, bo to jest taka scena słopów, Wigilię, ktoś tam puka, prawda, do drzwi i chyba Dominikowa mówi, żeby nie otwierać, bo coś złego wejdzie i nie wyjdzie cały rok. A Boryna mówi, to jest taki dzień, że nikt nie może stać na zewnątrz, puste miejsce przy stole. A więc widzimy, że z jednej strony taka interpretacja, z drugiej taka też.
I to, o czym tu wspomniał, i to jest bardzo ważny element kulturowy, o czym ja tutaj nie mówiłam. Karnawał, no właśnie, to świat na opak i to czas zaświatów. Ponieważ w świecie antycznym starożytni Rzymianie, a wcześniej starożytni Grecy, świętowali, kiedy przychodził Bóg Dionizos i Bacchus, to jednocześnie to były zaduszki wiosenne. Przez 3 dni oddawano cześć tej budzącej się przyrodzie, ale jednocześnie, jak mówiono, tym duszą. Przed przyjęciem chrześcijaństwa, no właśnie, czas, okresie teraz, właśnie teraz tym, nasi przodkowie świętowali zaduszki zimowe, wiosenne, letnie, po których nie ma śladu, bardzo minimalne w naszej kulturze, szczególnie tej tradycyjnej, i zaduszki, te, które świętujemy 2 listopada, zaduszki jesienne. Stąd to puste miejsce w kulturze chrześcijańskiej, miejsce dla zbłąkanego gościa, miejsce dla uciekającej świętej rodziny. A tutaj w okresie karnawału dusze przodków, a jakżeż wędrują, my je wspominamy, to dlatego te przeróżne kostiumy, to dlatego i ta śmierć między innymi, i to zło w postaci diabła, który sobie tak swobodnie między domostwem, między zagrodami, drogami wędrowały od w świtu do zachodu i pod osłoną nocy również po polskiej wsi, ale nie tylko, bo w grupach koledniczych te postacie również przychodziły do dworów, do pałaców, a i w miastach grupy kolednicze również wędrowały, szczególnie śmierć i diabeł, które i wcześniej w okresie...
Przetrwały adwentu, jeszcze do dzisiaj, prawda?
Przetrwały i wędrują.
Już tych zwierząt przeróżnych nie ma, kudłatych, niekudłatych. Natomiast to jest... Ale jedno bym pani doktor zapytał o tej unifikacji. Czy właśnie nie jest tak, że ktoś nad tym pracuje? Żeby nie było różnicy między świętowaniem na wiosce, a w mieście, na dworze, a w obskiej chacie, jak było dawniej, prawda? We Francji, we Włoszech, a w Polsce. Bo właściwie teraz we Francji, we Włoszech te karnawały podobnie wyglądają. Jakieś tam zabawy, dyskoteki. Ba, w ogóle nie ma różnicy, bo skoro w czasie postu również są dyskoteki otwarte, no to co to robi za różnicę, że w czasie karnawału one będą? Więc ktoś zaciera też wymiar duchowy, ten prawda, wartości duchowych tych momentów, przez to, żeby było wszystko cały rok tak samo. Bo zresztą rzeczywiście mamy cały rok sklepy otwarte, cały rok są te same, prawda, produkty. Nie ma także, są jakieś sezonowe, nawet truskawki gdzieś tam kiedyś widziałem. Nie wiem, jaki mają smak, bo nie chcecie mi wierzyć, jak można jeść truskawkę, prawda, w styczniu. No ale coś takiego jest.
I to jest właśnie to, nie tyle nawet zacieranie o tych granicach, o których tutaj żeśmy wspólnie razem mówili, ale to jest właśnie zaprzeczenie temu światu na opak, jak gdyby w cudzysłowie, i odwrotność w tym momencie by nastąpiła. To jest to niepodporządkowywanie się naturze, niepodporządkowywanie się porom roku, ponieważ ci nasi przodkowie podporządkowali te swoje całe życie temu wszystkiemu, co dzieje się w naturze. Mówiliśmy tutaj o tych grupach kolędniczych, o tych kostiumach, rekwizyty, nie gadżety. Ten wstęp do tego odwrócenia norm, my już mieliśmy, ja to wielokrotnie powtarzałam, mówię i wręcz do znudzenia, jak w polskiej kulturze, to jest ten przyczynek, wstęp do karnawału. Zakończenie starego roku i początek nowego roku w polskiej kulturze. I w tym roku, i w ubiegłym, i wiele lat wcześniej, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Że mieszkańcy naszego kraju ubierają, przywdziewają gadżety, że za powtórzeniem kultur Europy Zachodniej wychodzą na place, na plac. No nie. Stary rok spędzano w domu, w ciszy i spokoju. To było powielenie 24 grudnia. Natomiast święto to był ten nowy rok. Nie spanie, odbywanie podróży. To nie ma nic wspólnego z polską kulturą. I to samo dzieje się z polskim karnawałem, z polskimi zapustami. To nie jest ten wóz okrętowy, który przetoczył się po Hiszpanii, Włoszech, Francji, nawet powędrował bardzo późno, ale powędrował sobie gdzieś aż na Syberię. Tylko zapusty polskie, one mają zupełnie inny wymiar. Ten karnawał jest inny, to jest wielkie święto. Przygotowanie do czasu Wielkiego Postu i stąd to nawet ta w tłumaczeniu polskim, że tego mięsa upust mniej, tego mięsa, a w polskim tłumaczeniu zupełnie inaczej, bo w polskiej kulturze ogromną rolę odgrywały i jeszcze, mam nadzieję, że będą odgrywać posty. Ten post, ten karnawał w polskiej kulturze to nie tylko grupy kolennicze, ale tam będzie 2 lutego, 3 lutego, 9. On jest nacechowany dniami świętych, a każdy dzień świętego poprzedzony jest wigilią.
Święta, tak.
Czyli postem. Polacy słynęli z tak zwanego suszenia. Ponad 200 dni w roku pościli.
No, teraz patrzymy takimi oczami serial Korona Królów, prawda? Widzimy, że bardzo ostry post na dworze Władysława Łokietka. Oczywiście pobożna królowa Jadwiga Łokietkówna, zresztą pani Halina Łabonarska bardzo świetnie gra tą rolę, ale no, nie było żartów, prawda? Nawet dzieci, nie dzieci, kobiety.
Tak, potwierdzam to. W polskiej kulturze pościmy, suszymy w ciągu, przez cały rok, przed każdym świętem przeznaczonym dla konkretnego świętego, nie mówiąc tutaj o Adwencie i o
Wielkim Poście.
O Wielkim Poście, krzyżowe.
Ile nazwa wiel, bo tak postów jest tyle, że ten wielki trzeba odróżnić.
Odróżnić, prawda? I dni krzyżowe. Z tego to jest jedna z takich charakterystycznych.
Dni krzyżowe zanikły, a potem dziwimy się, że no ja nie mówię, że Pan Bóg tak każe, bo to nie chodzi o to, ale urodzaje na przykład. Bo dni krzyżowe to były tam, kiedy modlono się o deszcz, o słońce, żeby wszystkiego tak było, że tak powiem, w miarę, tak?
I stąd te oracje tych grup kolędniczych są tak bardzo ważne, bo one mówią, życzą wszelkiego dobra. To byłby afront, gdyby grupa nie została przyjęta przez rodzinę. Tak, dlatego że w ten sposób gospodarz nie życzyłby nie tylko sobie, ale całej społeczności. Te wszystkie zabawy, formy zabaw, w których uczestniczyło szlachta, ziemiaństwo, arystokracja, taki ostatni wzniesiony toast brzmiał: kochajmy się. No konia z rzędem, żeby teraz ktoś, rodzina, grupa zawodowa, czy nawet osoby przebywające w konkretnym zakładzie pracy powiedziały do siebie: kochajmy się, wychodząc z tej pracy przed świętami, przed niedzielą, przed sobotą. Nie ma.
To jest coś, nara, nie?
Bądź, no nie wiem, uderzenie w plecy, albo w ogóle odwrócenie się plecami i wyjść. I plotka, czego w okresie karnawału, mimo że było odwrócenie norm, nie było dopuszczalne, ponieważ obowiązywały niesamowite kodeksy dobrego wychowania.
Trochę narzekamy, pani doktor, ale
ależ
trzeba.
Stwierdzamy fakty. Etnograf rejestruje, co się dzieje tu i teraz, jak się osoby zachowują, ponieważ, jak wspomniałam, te kodeksy zarówno wśród grup kolędniczych, wśród społeczności tradycyjnej, jak i wśród ziemiaństwa, arystokracji, ponieważ to czas zabaw, a do tych zabaw przygotowywano się już w okresie tym, który pozwalał na przygotowanie, to znaczy kiedy było mniej pracy, a i środki były zgromadzone, ponieważ w okresie karnawału ziemiaństwo bawiło się w kulik, ale ten kulik miał sama nazwa od kręgu, czyli takiego znaku solarnego mówiącego o życiu. Słońce, słońce, symbol życia.
Którego przybywało już od właśnie świąt.
Od świąt, ale już święta Łucja dnia przerzuca.
Ale tak ogólnie się mówiło, że już Boże Narodzenie daje to... To przechyla się tam.
Wysyłano Arlekina, czyli postać znowu inną, przebraną, do dworu z laską zakończoną kulą. I to był znak, że już zanim ten Arlekin z powrotem powrócił, to w drodze właściciel dworu z rodziną, z całym dobytkiem jechał do sąsiada. To nie była bezmyślna przejażdżka, tylko Isanna, jak to w opisach i w malarstwie możemy na płótnie oglądać, jak potem nam przekazano na kartach historii tej bardziej bliższej nam. Nie, dlatego że to był ogromny trud i wysiłek. To jeżeli właściciel jednego dworu do sąsiada przyjechał, to już pewna ilość była osób, gdzie otwierano spiżarnię, jadalnie już był w salonie, był przykryty stół i zasiadano, ale na tym nie polegało, że tylko przyjechać jeść. Polegało na tańcu. Tańczono, przede wszystkim rozpoczynano to spotkanie od chodzonego. Kończyło się...
Czyli poloneza.
Tak. Kończyło się z brzaskiem dnia i kończyło się białym mazurem. Pamiętajmy, bo jest to biały karnawał. W polskiej kulturze jest jeszcze zielony karnawał, o którym takiego określenia w tej chwili w ogóle się nie używa. Gdzie starszyzna przechodziła do jednego pomieszczenia, młodzież była w innym pomieszczeniu, gdzie tańczono, śpiewano, prezentowano swoje utwory poetyckie i muzyczne i tak dalej do następnego i do następnego.
Panowie do biblioteki wychodzili na cygaro albo na fajkę.
Polskie ziemiaństwo lubiło grać w karty między innymi, a szczególnie lata 20, lata 30.
Ale na pewno nie w pokera.
Na pewno nie w pokera, natomiast młodzież również uczestniczyła w zabawach, które nawet i my pamiętamy. Ta młodzież, która miała się ku sobie i miała stanąć niebawem na ślubnym kobiercu, ale byli tacy, no jak zapusty, to zapusty.
Losowania takie, prawda, tych prezentów też było?
Były również, ale tu w Kuliku chodziło przede wszystkim o ten taki bliski kontakt rozmowy, no i to jadło, to tłuste jadło i te piwniczki polskich ziemian również były opróżniane i na stół wędrowały między innymi i Węgrzyny, ale i byli tacy właściciele i ziemianie, którzy gdzieś tam słysząc, że Kulik się zbliża, opuszczali swoje domostwa, to znaczy opuszczali w ten sposób, że gdzieś na przykład do Gołębnika albo Kurnika starali się wejść, ale każdy usłużny sługa wskazywał tym gościom przybyłym, że tam gospodarz, więc w związku z tym zabawiano się, mówiąc, że za moment będą strzelać albo strzelać z dubeltówki, ścinać taki gołębik. No i rad, nie rad, gospodarz wychodził i podejmował tych, którzy przybyli.
Czyli tu mamy karnawał ziemiański, karnawał szlachecki, ale też ich karnawał był chłopski, prawda?
No,
te wszystkie grupy żyły
wieśniaczy karnawał, to już i w XVI wieku, w XVII na kartach utworów możemy się z tym spotkać, ale ten karnawał, szczególnie wieśniaczy, ma na celu pobudzić przyrodę do życia. Tak wszystko musimy zrobić, tak się zachować, tak się ubrać i tak radować, że za moment przyroda wyda plony, a my będziemy na tej ziemi pracować, ale musimy wszystko...
Czyli najbardziej tam bił zegar biologiczny taki, prawda?
W kulturze tradycyjnej tak, zdecydowanie, ale i w ziemiańskiej, również.
Pani mówiła, że tłuste jedzenie, ale to nie było przejadanie się, bo wiadomo, to było, jest ten moment, bo za chwilę będzie post, za chwilę będzie praca, wiosna, my stracimy te kalorie, a teraz... Człowiek jest ciągle najedzony, współczesny, szuka diet, szuka jakiś, prawda, niezadowolony, bo taki zwariowany świat, prawda?
Pamiętajmy o tym, że to jadło to dar, to ofiara, a jednocześnie forma, która ma połączyć wszystkich tych, którzy do tego stołu zasiedli, ponieważ uczestnicy Kuligu również brali z sobą jedzenie i przywozili, żeby gospodyni to jedzenie, które my żeśmy przywieźli, również postawiła na stole. Dzielenie się.
Tylko, że coś dostaniemy z tego stołu, tylko chcemy też
podzielić się swoją pracą.
To zostaje do dzisiaj. Są takie zwyczaje, że na przykład się wymienia ciasto, na przykład, nie? Gospodynie, odwiedzając kogoś, jakieś tam ciasto, które sama wypiekła, nie tylko, żeby jeść to, co ktoś, ale też i swoje.
Ale to jest pozostałość po cieście obrzędowym. My w tej chwili mówimy, panie domu wypiekają słynne pierniki, ciasto pierne na czas świąt Bożego Narodzenia, ale w zapusty, a szczególnie na tej końcówce, na tak zwane szalone kuse dni, panie wypiekają, Polki, panie domu, wypiekają słynne, nie te dmuchane, puchane, to jest odzwierciedlenie polskiej rzeczywistości. Takie pączki bardzo lekkie na tłusty czwartek, to muszą być staropolskie pączki, wielkości jak dwie nasze pięści, takie twarde, wykonane z ciasta, z którego wykonujemy plińce.
A w środku
nie marmolatka, nie dziurka.
Duża?
Nież, ojcze, to musi być tłuszcz, skwarka, taka prawdziwa spyrka, a taki pączek jak spadł niechcący i uderzył w palec, to od razu i siniak, i guz, czyli kształt, wielkość, a jednocześnie tłuszcz. Tłuszcz, symbol życia.
No i też takiego
dostatku, dostojeństwa. To nie znaczyło, że należało się na to wszystko rzucać i konsumować, ale tak było. Comber w tłusty czwartek na krakowskim rynku, jak czytamy na kartach historii, słynna szynka, szołdra tam się pojawiała i salcesony i kiszki w takim miejscu publicznym, ponieważ tam przekupki tańczyły, starały się na cześć, że ten burmistrz Comber z przedmieść Krakowa poległ właśnie w ten tłusty czwartek, a ponieważ był nieżyczliwy dla kobiet, to w ten dzień na pamiątkę, że się pozbyły takiego niedobrego człowieka, urządzały jadło w takim miejscu publicznym, ale chodziło przede wszystkim również o tańce, o swawole, tańce napotkane. Każdy mężczyzna musiał rzucić datek, i zatańczyć z przekupką. Ja tu mówię o tańcu, ponieważ taniec to jest właśnie to, za pomocą czego człowiek jest w stanie pokazać swoje piękno, ponieważ w tańcu zawarta jest harmonia, zawarty jest rytm, tak jak w zabawie, a to są te dary najbardziej takie wyrafinowane, które ukazują całą potęgę estetyki człowieka. Stąd piękne jest kształtem miłości, owocem prawdy. Stąd w karnawale tańce, ale w przeszłości były słynne szkoły, a panicz czy panienka z dobrego domu uczyli się tego tańca. Jak mówiła księżna Sapieżyna, właściwie ten mazur to tak do końca nie jest w odpowiedni sposób wykonywany, bo każdą figurę należało perfekcyjnie posiąść, żeby do tego mazura przystąpić i go wykonać. Stąd tańce polskie właśnie oberki, kujawiaki były tańczone na salonach, walczyki.
Nie tylko menuety, prawda?
Nie. Przede wszystkim musiał być to właśnie ten polonez, musiał być ten mazur, a walce przestrzegano, żeby były, czyli z tym galopem na trzy. Jeżeli ktoś nie potrafił, to służba potrafiła między nogi kij włożyć, ponieważ starano się, żeby było na sześć. Jeżeli coś ostało się z tego tańca obcego, to kadryl. Czyli takie tańce z figurami w okresie karnawału były przedstawiane. Bale były szczególnie przygotowywane tu panie domu bardzo skwapliwie nad tym pracowały. Cały był znowu kodeks, jak ten bal ma wyglądać, kto może w nim uczestniczyć i jak ma wyglądać. Tu ojciec wspominał o tym stroju, nie ubraniu, a stroju, ponieważ no, były konkretne przepisy i nakazy, jak ma wyglądać panna, pani. Przypomnę tylko, że dopiero dziewczę, które miało skończone 18 lat, było wprowadzane na tak zwany pierwszy bal w asyście mamy, rodziców, czy też brata, albo też ciotek, starszyzny w każdym bądź razie. Natomiast panna, która nie była pełnoletnia, nie mogła uczestniczyć. Kiedy wyjeżdżały na bal panny, powtarzały z modlitwą oczywiście na ustach. Tam wcześniej mówiłam o tym w znoszeniu toastu. Kochajmy się, Polacy słynęli. Słynęli, bardzo dużo jest publikacji, jeśli chodzi o toasty.
Uważnie mówimy, ten Bóg, honor, ojczyzna. Obecny
tak.
I w zabawie, i w podpoczynku, i w pracy.
Był podkreślany Bóg na pierwszym miejscu i wszystko to, co polskie, nasze, to przecież nie kto inny jak król Sobieski powtarzał, że zdobywać wiedzę tak, wszędzie można, na najbardziej znanych uniwersytetach w Europie, ale kulturę trzeba posiąść swoją narodową, polską i ją kultywować i ją przenosić właśnie na zewnątrz.
To, co pani doktor mówi, cały czas jednak oscyluje wokół no, polskiego dworu. Dwór, dwory, dwór, mniejsze dworki. To, co zostało zniszczone właśnie przez komunizm. Ile było tych dworków? Naprawdę tysiące jeszcze w dwudziestoleciu.
Tak, to prawda.
A wszystko zostało po prostu no, rozparcelowane, wyrzucone, zniszczone. I to była tkanka naprawdę bardzo wartościowa. Oczywiście, że były te takie napięcia między no, chłopami, którzy mieli tam część tej ziemi własnej, ale gorsze i ten właściciel tego dworku, ale to jakoś tam dochodziło do porozumień jednak, prawda? To była ta Polska, no nie było jakichś u nas większych tutaj problemów, tylko jednak tutaj komunizm no, pokłócił, zniszczył te relacje.
To prawda, sytuacja po II wojnie światowej spowodowała,
no to tam parcelacja i tak dalej, i tak dalej.
Że mamy to, co mamy i pokutuje to po dzień dzisiejszy w naszej społeczności. Ja nie bez powodu podałam tą zabawę kulik, ponieważ była głęboka treść. A w tej chwili kulik, obojętnie czy dzieci, czy dorośli, przyczepia się saneczki do saneczek. Nie daj Boże, a tak często jest za samochodem, za traktorem.
No, weźmy zabawę
nie
dworską.
Ma treści.
Pani
doktor, nie ma treści w tym.
A styl dworski, a styl PGR-u, prawda? Wszyscy razem połączeni, nie wiadomo do czego.
I to tak zwane
sale,
to tak zwane dale, ojcze właśnie, doroczne. To tak zwane w antropologii to określamy mianem zabaw demokratycznych. Dancingi, które zostały wprowadzone, to jest właśnie ten przykład, że niepełnoletni,
dardła równe, tak jak mówili.
Niepełnoletni mogą tam wejść, że strój jest dowolny. Nieletni, dorośli, że jest rozrywka, w sensie, że część kabaretowa.
Nie ma podziału, że teraz mówimy, rozmawiamy, tańczymy, jemy,
tak.
Tylko wszystko
tak.
Jak wielkim jakimś, prawda, wielka obora. Tak można.
To jest ten tak zwany śmietnik kulturowy. Śmietnik kulturowy.
Czas nam szybko płynie, przepraszam, bo tak trochę wchodzę, ale muszę tak dzielić na szczerze, bo za chwilę telefony od naszych telewidzów, słuchaczy. Pani doktor, bo tu taki opis był, że tego już nie ma. Ale czy jest szansa jakoś odbudować ten pewien wzorzec? Co musimy czynić? Wiadomo, że nikt nie będzie nas dworku budował, chociaż się buduje tam, co majętniejsi, gdzieś tam widzimy, powraca jakiś taki styl. Ale to bardziej chodzi o kulturę niż o samą pomieszczenie.
Ojcze, ale to jest forma. Ale treści nie ma, jak mówił Kochanowski.
No to, że jest kominek, kolumny, ogród ogrodzony i jakieś tam koniki latają, to jeszcze nie to.
Posłużę się tutaj cytatem Zbigniewa Herberta, w końcu jego rok, że tradycja to nie masa spadkowa, z nią się bardzo ciężko pracuje.
Z tradycją czy z masą spadkową?
Z Z tradycją. A masę spadkową to my mamy, ponieważ przykładem niech będzie to, że rok 2018. Wielka, wielka rocznica.
Stulecie zbliża się.
Odzyskania niepodległości. Ale to świętowanie to nie jeden dzień, to jest cały rok. Od 1 stycznia świętujemy stulecie niepodległości. Mamy połowę karnawału. Czy gdziekolwiek, jakikolwiek najmniejszy akcent tego stulecia w karnawale się pojawił, czy jakikolwiek odbył się bal z tej racji w szkole, na studiach, w przedszkolu.
Ja tylko grzechą, że właśnie w środę popielcową przypadają tak zwane walentynki. Zobaczy pani doktor, co będzie, jak będzie nadmuchiwane. To sztuczne święto przecież.
Ależ to jest święto
narzucone naprawdę nam bez sensu. Oczywiście.
Charakterystyczne teraz... dla społeczeństwa, gdzie panuje konformizm, alienacja, to nie ma nic wspólnego z polską kulturą.
Z polskim szlacheckim kochajmy się, prawda, czy dworskim. Tylko to jest, no...
Czy uda nam się przywrócić, pytał ojciec, co powinniśmy zrobić?
Jakie lekarstwo, czy słuchamy pani?
To znaczy, powiem tak, po pierwsze, dobrze by było, gdyby większe pole do działania mieli etnografowie. Jest karnawał, czy ktokolwiek zwraca się do etnografów, żeby nawet udostępnić materiały. Nie każdy musi się znać, pamiętać, mieć w swoim księgozbiorze źródła i materiały. Zachęcam do odwiedzin muzeów, bibliotek w muzeach etnograficznych, do kontaktów z etnografami, do proszenia etnografów, bo na dzień dzisiejszy w Polsce mamy taką sytuację, że pałeczkę etnografów przejęli historycy, socjolodzy, między innymi co niektórzy etnolodzy.
Poloniści też.
Też, ale to stan jest opłakany. A dlaczego jest opłakany? Sprzed kilkunastu dni przykład z mojego miejsca pracy, kiedy pani polonistka z grupą, no to właśnie to odwrócenie norm, skoro już jesteśmy w karnawale, stojąc przed chałupą, powiada, patrzcie dzieci, tak budowano domy z podkładów kolejowych, tak mieszkańcy polskiej wsi mieszkali i odwraca się na drugą ramię, stronę, wskazuje, wyciąga rękę, a tak wygląda wrzeciono i ukazuje kołowrotek.
Brawo.
Tak się pracuje z tradycją.
No właśnie, gdzie czerpać wzorce? Bo nie ukrywajmy, jednak ten świat dworów, no, ziemianie zostali wycięci.
Ta
tkanka została zniszczona najbardziej w czasie wojny II światowej i po. Jednak ileś tam procent, chyba ponad 70 parę procent wywodzi się z chłopstwa, prawda, z rolnictwa.
Jeszcze większy procent.
Jeszcze więcej się mówi. Tak. Więc wiadomo, że my nie będziemy sięgać do naszych, no, trzeba sięgać do przodków, praprzodków, ale żeby to wszystko tak pięknie razem połączyć, prawda? I ta polskość ziemiańska, szlachecka i ta też piękna chłopska, chociażby Rejmonta tutaj, wspaniała epopeja.
Zaczynamy naukę w domu i zaczynamy naukę w przedszkolu, w szkole. No, tu ogromną rolę zawsze odgrywał i odgrywa Kościół. Tak było w przeszłości, tak jest i na dzień dzisiejszy. Musimy pracować, dlatego ja wierzę, że w tym roku karnawał jeszcze będzie miał swoje świętowanie w tym wymiarze świat na opak.
Jeszcze prawie miesiąc mamy do
popis. Ale w tym wymiarze autentycznym, polskim, o bogatej treści, że każdy będzie wiedział, co oznacza maska turonia, kozy, co oznaczają burkoty, co będą oznaczały szalone kuse dni i że tak naprawdę tym dniem, świętem kobiety w Polsce to nie jest 8 marca. To jest właśnie tłusty czwartek.
Łamany goździk, prawda, gdzieś tam.
To jest tłusty czwartek i wszyscy wspólnie, to znaczy dorośli i młodzi wspólnie świętują i się radują.
Co państwo na to? Co na to nasi telewidzowie, słuchacze? Jesteśmy tutaj ciekawi w studiu naszym. Pani doktor Aldona Plucińska. Już za chwilę myślę, że jakaś będzie muzyczna mała przerwa i będziemy rozmawiać z państwem. Zapraszamy bardzo serdecznie. Telefony widzimy na ekranach, a teraz może przypomnę dla słuchaczy 56 657 0011, 657 0012, 657 0013, 657 0014. Świat na opak. polskie świętowanie zapustów. O tym chcemy jeszcze rozmawiać.
Śpiewaj pieśń Jezusa, Syna swego, Bóg darował nam. Świętemu Bogu oddaj cześć, dziękczynną serca śpiewaj pieśń Jezusa, Syna swego, Bóg darował. Śpiewaj pieśń Jezusa, Syna swego, Bóg darował nam. Świętemu Bogu oddaj cześć, dziękczynną serca śpiewaj pieśń Jezusa, Syna swego, gdyż wszystko dał nam Bóg. W Nim słabym mocnym staje się, biedny niechaj wyzna, że bogatym jest, gdyż wszystko
telefon, bardzo prosimy. Kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Lidia z Torunia. Bardzo serdecznie witam ojca prowadzącego i zaproszonego gościa. Z wielkim zainteresowaniem zawsze słucham panią, bo już nie pierwszy raz. Przepięknie pani opowiada, rzeczywiście takich ludzi jest bardzo mało i ze świecą szukać. A ja mam takie pytanie. Ja pierwszy raz w tym roku dowiedziałam się od kogoś, że Sylwestra, te wszystkie to strzelanie, to te hałasy, to wszystko, że to ma jakąś głębszą treść, że chodzi tutaj o jakby wypędzenie z ziemi złych duchów. Czy to jest prawda, czy to jest tylko tak, nie wiem, ktoś tak powiedział. Po prostu ja nigdy wcześniej z tym się nie spotkałam w tym roku pierwszy raz. Bardzo serdecznie proszę o wyjaśnienie i serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego na cały nowy rok. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo istotne pytanie. I to jest właśnie to, o czym żeśmy tutaj przed momentem mówili. Sylwester w kulturze polskiej tradycyjnej cisza, spokój, jak w Wigilię Bożego Narodzenia, to w Nowy Rok przychodzono i składano życzenia i znowu ten dwór z bata, taki trzask z bicza, przecież grupy jukaców na Żywiecczyźnie chodzą, które baty mają kilka metrów długości, ze skóry są wykręcone.
Albo na Wielkanoc też to się stało.
Na Wielkanoc między innymi właśnie prezentowany jest ten obrzęd w chłopach Rejmonta. Do dworu przychodzono, fornale strzelali na pomyślność, na szczęście, na nowy czas, na nowy czas. Chrystus zmartwychwstał, budzi się przyroda do życia, nowe życie. I tu nowy rok, nowe latko. Pamiętajmy, że w przeszłości były dwa lata. To znaczy to jedno latko, które odchodziło i to nowe, które przychodziło tu na Słowiańszczyźnie. I wtedy właśnie ten trzask to jest zaznaczenie czegoś nowego. Zachodzą zmiany w przyrodzie, a jednocześnie to jest to, o czym mówiłam, ze świata starożytnego nawiązanie, ten świat zaduszek, że dusze zmarłych przychodzą, one też mają swoje święto, tak to nasi przodkowie tłumaczyli, no ale to święto kiedy? W czasie codzienności? Niemożliwe. W czasie świętowania? Nie. Na granicy czasu. Kończy się stare, rozpoczyna się nowe.
Te huki są jednak z punktu widzenia psa bym wziął. W tym momencie, bo zwierzęta bardzo to przeżywają. Trochę może za dużo jest tego, szczególnie w małych przestrzeniach, prawda?
Ale na Sylwestra i to jest ten przykład. To jest element obcy kulturowo. W ogóle to wiwatowanie, strzelanie, zimne ognie.
Węgarskie ognie, nazwa taka.
Jeżeli to tutaj pani wspomniała o tym Sylwestra, to jest nic innego jak żywcem, przepraszam za to określenie, przeniesione z kultury włoskiej. I to jest związane ze starą legendą rzymską, kiedy to za panowania Sylwestra I.
To miał być koniec świata wtedy.
Miał być koniec świata. I Rzymianie, Włosi wylegli na swoje małe place, placyki, zaułki, zaczęli fetować, cieszyć się. A w polskiej kulturze ulica, plac, przestrzeń otwarta to jest miejsce złe, niedobre. Stąd to powiedzenie, nie ma domu, wychowuje go ulica. W świecie na opak. Tak, grupy kolędnicze chodzą, ale nie chodzi Jaś, Małgosia i konkretny gospodarz, ponieważ jest pod osłoną maski i to jest odwrócenie. No nikt na co dzień nie przebiera się za śmierć diabła i nie biega od świtu do nocy po polu, po drodze, po zagrodzie, tylko konkretnie w konkretnym czasie, w czasie jakim są pory roku i czasie w kalendarzu liturgicznym, czy też kalendarzu obrzędowym. Wyrzucanie. Włosi z okien wszystko wyrzucają, znaczy z domostwa, kiedy się kończy stary rok, a rozpoczyna nowy. A w Polsce gospodynie wszystko czynią, wyrzucają stare, czynią tak zwane porządki, takie generalne, dwa razy do roku na jedne i drugie święta, po to, żeby wprowadzić nowe.
Kolejny telefon, bardzo prosimy. Kto jest z nami?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy.
Witamy.
Ja chciałabym powiedzieć, że w dawnej Polsce to było takie powiedzenie popularne zarówno w domach ziemiańskich, arystokratycznych, jak i w zagrodach chłopskich. Gość w dom, Bóg w dom. To jeszcze było i po wojnie w Polsce, bo ja tu nawet w swojej rodzinie to słyszałam. Ale chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo interesujący temat podjęty i ja bym prosiła, jeśli można w przyszłości, o taką audycję o ślubach i weselach polskich. To jest temat rzeka, jeśli można by było prosić. Bardzo ciekawy temat. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy panią Teresę.
Pani dzwoniła z Warszawy, no właśnie Warszawa tu królowała, jeśli chodzi o karnawał. Ogromna literatura historyczna, pamiętniki, jak wyglądało świętowanie karnawału w Warszawie, w Krakowie.
No to bądź Paryż Północy, tak?
Paryż Północy, w Poznaniu, nie mówiąc już o Lwowie, czy też Wilnie i w pomniejszych, w Lublinie, jakie to były sale, w których się odbywały. Ja tu ciągle używam określenia bal, ale odbywały się reduty, to jest zupełnie coś innego. Rauty również Raut to jest bardzo eleganckie spotkanie, na którym się rozmawia, elegancko się jest ubrany, a dopiero potem może on się przekształcić w bal, i to od konkretnej dopiero godziny. Co jest istotne i ważne, bo tu właśnie ojciec wspominał o tych radościach, weselach, właśnie o walentynkach, że będzie środa popielcowa, a tu będą walentynki. Karnawał karnawałem, a Bóg na pierwszym miejscu w polskiej kulturze. Jeżeli był to piątek, to nie było balu, nie było rautu, a jeżeli miał się odbyć, czy reduta, jeżeli miał się odbyć, to po godzinie 24, czyli ten post był bardzo silnie przestrzegany w polskiej kulturze.
Tak jest. Dziękujemy bardzo pani doktor. Mamy kolejny telefon. Prosimy.
Halo.
Słuchamy, tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest Stefan z Michałowic.
Witamy panie Stefanie, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam panią profesor i ojca prowadzącego. Chciałem przedstawić taką jedną książeczkę, która ostatnio została wydana, pani Zofii Kosak-Szczuckiej, która napisała, będąc w Anglii na wygnaniu, no, po prostu na wygnaniu, w 1953 i 1954 roku. Ta pani zawarła w tej swojej książce, która ma 190 stron, rok po roku wszystkie zwyczaje z kultury polskiej, które były, które w tej chwili oczywiście zostały zapomniane, specjalnie niegłoszone, nie pokazywane. Nie? To znaczy to całą kulturę, to całą wiedzę, to całą spuściznę tego czasu ona zawarła w tej książeczce miesiąc po miesiącu. I tak jak pani profesor opowiada, tak ona bardzo szczegółowo każdy miesiąc opisuje, począwszy od stycznia, skończywszy oczywiście na adwencie, na grudniu, w adwencie, przed Bożym Narodzeniem. Opisuje to w tak obrazowy sposób, taki przyjemny, tak polski, taki katolicki i oczywiście patriotyczny. Oczywiście ona na wygnaniu była, wtedy tęskniła za krajem i to podkreśla, że z tęsknoty pisze to, co jej zostało w pamięci, ale nie to, że zostało w pamięci. Ona to wszystko przeżywała i przeżywa przez swoje lata. I chciała to wszystko zawrzeć w tej książce. I polecam tę książkę. Jest to Kosak, Zofia Kosak i Rok Polski.
Dziękuję bardzo, panie Stefanie. Tak, znamy tę pozycję, na pewno pani doktor ją pewnie...
I polecam, również i polecam. To jest jeden takie narzędzie, o których wspominał ojciec, co zrobić, żeby powrócić do autentycznej polskiej kultury, ponieważ ona buduje wspólnotę. I między innymi posiadając taką książkę, czytając, możemy wiele elementów, w zależności w jakim środowisku mieszkamy, żyjemy, pracujemy, wprowadzić i włączając do działania na niwie tej obrzędowej osoby, z którymi przyszło nam żyć czy też pracować. Szczególnie młode osoby, dzieci, młodzież, ogromne pole do popisu, ponieważ w przeszłości karnawał świętowały również dzieci. Przecież one brały udział w grupach kolędniczych. Młodzież, zarówno ta, która mieszkała na wsi, w sensie w chałupie, ale i również dzieci ziemian, szlachty, arystokracji, czy też mieszczan, urządzano bale dla dzieci, gdzie znowu są dokładne opisy, co dzieci mogły mieć na sobie, jak powinny być ubrane. A jeżeli nawet dorośli w domu urządzali zabawę, dzieci były wprowadzane na moment po to, żeby przywitać i spotkać się i poznać tych, którzy do tego domu przybyli. Nie zostawiano, nie wyprowadzano i nie zamykano, jak to często ma miejsce gdzieś tam po kątkach, albo wywozi się w ogóle, żeby dzieci, młodzież nie przeszkadzały. Nie, rodzina stanowiła wspólnotę.
Mam takie pytanie, bo kiedyś miałem zadać pani doktor, opis obyczajów księdza Jędrzeja Kitowicza, tak? Jak to traktować? Czy to jest jakiś, bo niektórzy z tego zrobili taką prześmiewczą, prawda? Jakby gdzieś jakąś sztukę kawałek oglądałem, a to jest po prostu taka dosyć pozycja, no, jak on traktuje, poważna czy taka troszeczkę żartobliwa?
Etnografowie korzystają, jest to źródło, między innymi etnograficzne.
I autorem jest też właśnie prawdziwy ksiądz?
Tak, Jędrzej Kitowicz. I tam możemy właśnie odnieść się, jak te obrzędy wyglądały w Polsce i co na ten temat miał do powiedzenia ów właśnie ksiądz Jędrzej. Często, no i też potrafił zgalić, że to jest, nie powinno mieć miejsca. No ale to nie tylko ksiądz Jędrzej, ponieważ i posłowie, którzy przybywali tutaj do Polski, a szczególnie z Dalekiego Wschodu, na przykład taki poseł sułtana Sulejmana II Wspaniałego, wręcz...
Tu teraz jest ten serial. Tak?
Wrócił do sułtana i mówi, że tu na Słowiańszczyźnie w Polsce chrześcijanie w pewnym czasie pory roku dostają takiej wariacji, no właśnie, ze względu na grupy kolenicze i te wszystkie maskarady i bale. Dopiero ta wariacja mija, kiedy w świątyniach pewnego dnia na głowę ich sypią szary proszek. Czyli inni też to postrzegali. Natomiast warto do opisów księdza Jędrzeja Kitowicza sięgać. I jest to barwny opis, ale jednocześnie móc się ustosunkować, czy rzeczywiście należało tak ganić, jak to czynił, czy też no może przejść jako coś normalnego i codziennego, a może właśnie jest to ten świat na opak, bo był to czas karnawału.
A dokonuje się taka rzeczywistość jak walka postu z karnawałem w naszej kulturze, czy to raczej jest sztuczny problem? Wiemy, kiedy pościć, wiemy, kiedy się...
Ja w swojej książce, którą mam tu przed sobą, Polskie świętowanie, Adwent Gody Zapusty, odpowiedziałam na to pytanie, że w kulturze chrześcijańskiej nie istnieje walka karnawału z postem, ponieważ jest to czas śmiechu i zabawy, nie tak jak na obrazie Piotra Bruegla, który przedstawi tą walkę. I posłużę się dalej słowami Jana Kochanowskiego. Jest to fragment odprawy posłów greckich. Nie frasuj mi się, moje dziecię miłe. Tak ci na świecie być musi. Raz radość, drugi raz smutek. Z tego dwojga żywot nasz upleciony. I rozkoszy nasze niepewne, ale i troski ustąpić muszą. Gdy Bóg chce, a czasy przyniosą.
Mamy jeszcze 24 chyba dni karnawału. Jakie zadanie pani doktor by nam tutaj jako społeczeństwo?
Ależ to odpowiedzialne zadanie z mojej strony. Przede wszystkim postarajmy się w tym karnawale, tak jak to uczynili po odzyskaniu niepodległości nasi przodkowie. Bawiono się i tą radość pokazywano z tymi akcentami czysto narodowymi. Bo wszyscy wiemy, że wolność jest dana, ale ją się zawsze zdobywa. Każdego dnia, każdej minuty, sekundy. Ona nie jest na zawsze dana. Dana, ale nie na zawsze. Dlatego w tym szczególnym karnawale w roku 2018 zorganizujmy wszędzie, w przedszkolach, szkołach. Mogą być to duże bale i małe, ale zróbmy taki duży. Chyba są fundacje, są banki, wielkie spółki, które tak potężne reklamy wystawiają w każdym miejscu. No może taki tu głos z tego studia, z takiej właśnie telewizji spowoduje, że doczekamy się w tym roku tego iście polskiego karnawału, tego światu na opak, że będą maski, a jakżeż na taki bal trzeba wejść z maską. Niekoniecznie trzeba ją zakładać na twarz. Nie wchodzi się z bronią. Tą bronią może być złe słowo, zła myśl. Dlatego ubieramy szczególnie panie, ale nie tylko. Myślę, że panowie też biżuterię przywdziewali. Taki szczególny klejnot zbudowany z pokory, czysta intencja, myśl i miłość. Z takich trzech kamieni, jak taki klejnot przywdziejemy na czas karnawału i nie tylko, to myślę, że te wszystkie zabawy, bale, te reduty, bo reduty to są maskarady, bale maskowe, korowody. Urządźmy taki korowód, a szczególnie postarajmy się, żeby ten Tłusty Czwartek był iście tym polskim Tłustym Czwartkiem, naszym świętem kobiet. No i te szalone kuse ostatnie dni karnawału, to zabijanie grajka, tak popularne tu właśnie na Kujawach, czy chodzenie z kozą, ten słynny podkoziołek w Wielkopolsce i na Pomorzu.
Czy podłażniczki, podłaz?
No niech one właśnie w szczególny sposób wybrzmieją w tymże polskim karnawale.
Świętujmy tę piękną rocznicę odzyskania niepodległości na różne sposoby, a więc nie zabraknie wystaw, gazetek szkolnych, przedszkolnych, prawda, gdzie pokażemy Wojsko Polskie, Legiony,
radujmy się,
ojców ojczyzny, dzięki którym się ona odrodziła. No w ogóle...
To niedługo już koniec jednego miesiąca, a to nie jest jeden dzień, to jest cały rok,
mamy
świętowania.
I raz na 100 lat, prawda? Następny taki rok za 100 lat dopiero się pojawi.
My już nie będziemy świętować tu i teraz.
Dziękujemy bardzo. Pani doktor Aldona Plucińska, etnograf, była naszym gościem. Dziękujemy pani doktor i naszym telewidzom i słuchaczom za udział w naszej audycji. Mówimy do zobaczenia. Szczęść Boże.